Nazywam się Jan Dziekoński, a to jest mój podcast o nieruchomościach. Mówię w nim o mechanizmach rynku mieszkaniowego, zasadach inteligentnego inwestora, czy psychologii cen i uczestników tego rynku. Moje artykuły i szereg różnych nagrań znajdziesz także na moim blogu jandziekoński.pl. Jeżeli jesteś profesjonalistą i żyjesz z rynku nieruchomości, to zapraszam Ciebie także na mój serwis analityczny fltr.pl, gdzie razem z zespołem dzielimy się analizami i doradztwem dla uczestników naszego rynku. Przegląd prasy numer 11, 25 kwietnia, 9 maja 2021. Pozytywne zaskoczenie. To nasuwa mi się na myśl po tym, jak po przylocie z Hiszpanii do Polski otrzymałem pierwszą dawkę szczepionki na COVID. Jeszcze w listopadzie zeszłego roku, raptem pół roku temu, kiedy ogłoszono wyniki pierwszej szczepionki, to, że trafi w ogóle do jakby działania, do sprzedaży, do obiegu, wydawało mi się kompletną fikcją, że na majówkę 2021, czyli teraz, takie młodziaki jak ja będą już szczepione. A tu macie już rocznik 90 i późniejsze są już zapisywane na szczepienia. Więc generalnie jest to bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. Pytanie tylko, czy też dla inwestorów na rynkach giełdowych, czy na rynkach nieruchomości. Jeszcze w kwietniu w Hiszpanii, gdzie spędzałem workation, zaobserwowałem, jak wszystko powoli wraca do normy. Turyści oblegają miasta, restauracje pęcznieją od ludzi, wraca po prostu życie. I jak tylko wróciłem w maju do Polski, kilka dni temu, to od razu odniosłem wrażenie, że jest już właściwie po pandemii. Nie tylko dlatego, że znowu mamy takie majowe odmrożenie, jak rok temu, a nasi narodowi nosacze zapominają o noszeniu maseczek. Nie chodzi o to, nie o takie rzeczy. To przede wszystkim dlatego, że po prostu widać optymizm wśród ludzi. Jest więcej ludzi w samolotach, podróżują, jest więcej ludzi na ulicach, w parkach. My nie boimy się wychodzić. Wolimy cieszyć się życiem dniem codziennym, a nie bać się o przyszłość, bo już powoli przestajemy się tego wszystkiego bać. I osobiście mam takie wrażenie, a wręcz nawet przekonanie, że czeka nas taki sezon, a może rok, a może nawet kilka lat, konsumpcyjnej balangi. Bo za moment pokonamy pandemię. Oczywiście jeszcze daleka do tego droga, ale kiedyś ją pokonamy. Przetrwamy tą, można powiedzieć, wojnę. I przyjdzie czas, żeby się odprężyć. I osobiście spodziewam się czegoś jak, nie wiem, impreza w rodzaju Wielkiego Gatsby'ego. W końcu tam też był świat po jakiejś wielkiej wojnie i po pandemii. No i niestety takie po-covidowe szaleństwo konsumpcji, to co na pewno musimy odreagować, i przyspieszenie gospodarcze, które no jest naturalnym jakby skutkiem tego, że gospodarka wraca do normy, w sytuacji, kiedy tak naprawdę do normy jeszcze wszystko nie wróciło, to znaczy jeszcze nie wszystkie fabryki działają tak, jak powinny działać, nie wszystkie zakłady pracy funkcjonują, nie wszędzie da się realizować, nie wiem, chociażby łańcuchy logistyczne nie działają tak, jak trzeba, o czym i są to rzeczy, o których w ogóle pisałem w poprzednim przeglądzie prasy, mówiłem o tym, powodują jedno. To, że obawy o tą wysoką inflację, o której już mówiłem kilkukrotnie, stają się rzeczywistością. Wzrost cen na całym świecie, jak i w Polsce, stał się na tyle realny i wielowątkowy, czy wieloźródłowy, że swoje zdanie na temat możliwości zwiększenia stóp procentowych zaczęli zmieniać nie tylko Amerykanie, którzy, że tak powiem, stali niezmiennie na stanowisku, że to jest niemożliwe, żeby te stopy procentowe przez co najmniej kilka lat podnosić, ale nawet tak konserwatywne osoby w tym względzie jak prezes NBP. Przywtórzę wielu ekonomistów, ale także osób z kręgów polskiego rządu. Co powoduje, że wzrost stóp procentowych staje się realnym scenariuszem, przed którym jeszcze przestrzegałem w ogóle w styczniu. I być może sama świadomość takiej zmiany polityki monetarnej może doprowadzić do pewnej normalizacji w zachowaniach cen aktywów, które po prostu stały się obecnie za drogie, biorąc pod uwagę, ile możemy na aktywach finansowych, czy też na przykład na nieruchomościach zarabiać. I dostrzegł to niedawno amerykański Fed, czyli bank centralny, przestrzegając bodajże w zeszły czwartek przed korektami na cenach akcji i innych aktywów. Więc no jest to dość istotna przestroga. Niemniej już kolejnego dnia amerykańska giełda olała wręcz te przestrogi, bo zareagowała na słabe dane z rynku pracy, to znaczy bardzo niewielki spadek bezrobocia względem tego, jaki był oczekiwany, czyli no, były to negatywne informacje, wzrostami dość dużymi notowań akcji. Dlaczego? No bo słaby rynek pracy oznacza, że Fed musi nadal utrzymywać niskie stopy procentowe, co oznacza teoretyczne uzasadnienie wysokich wycen i wyższą akceptację ryzyka przez inwestorów. Jak dla mnie to jest głupota. I przykładem tej głupoty jest chociażby na przykład 20% rajd cenowy Dogecoina, czyli waluty, która jest tak naprawdę żartem, w górę i po kilku dniach w dół o kolejne 20-30% po wypowiedzi Elona Muska w jakimś tam jakby show telewizyjnym. Więc nie wiem, jak wy myślicie, ale pożyjemy i zobaczymy, co będzie, ale ja chyba zdania nie zmienię co do obecnej sytuacji rynkowej, że ona jest w tej chwili niestety chora. I tak naprawdę no, powrót do normalizacji między innymi właśnie polityki monetarnej, czyli stóp procentowych, no niestety spowoduje, że te wyceny, które mamy dzisiaj, staną się bardziej realne. A co działo się w ostatnich dwóch tygodniach na rynku nieruchomości? Przede wszystkim zaczął się sezon publikacji raportów za pierwszy kwartał tego roku. I chociaż nie mamy jeszcze kompletnego obrazka, to już widać pierwsze dane. Między innymi z cyklicznego raportu JLL i wywiadu z dyrektor Katarzyną Kuniewicz, którą bardzo lubię, ale też bardzo kwieciście skomentowałem właśnie ten wywiad na mojej grupie facebookowej i link do tego znajdziecie w tym nagraniu. Pojawiły się też statystyki Metro House czy Emerson Evaluation na temat cen mieszkań, czy też cen transakcyjnych zwłaszcza, czy też czynszów najmu. Jakie są pierwsze wnioski? Obecnie czynsze w skali całego kraju są około średnio 10% poniżej poziomów z okresu przedpandemicznego i raczej na razie nie widać wyjścia z tej opresji. I widać też, że ceny na rynku wtórnym hamują i w Warszawie spadają już drugi kwartał z rzędu. Z rynku pierwotnego, według JLL, zniknęli fliperzy, czyli osoby, które, można powiedzieć, kierują się rachunkiem ekonomicznym, a w ich miejsce pojawili się kupujący, którzy tezauryzują oszczędności. Co to znaczy? Parkują swoje oszczędności w nieruchomościach z nadzieją wzrostu ich cen i obrony przed inflacją. I mimo tej inflacji, też według JLL, koszty budowy nowych budynków już nie rosną tak szybko, jak rosły na przykład 2 albo 3 lata temu. Dzięki czemu w zeszłym roku deweloperzy naprawdę dość dobrze zarabiali i w jednym z artykułów wymienionych w przeglądzie prasy zobaczycie, że nie tylko deweloperzy, ale też zarządy tych firm naprawdę dobrze zarabiały w zeszłym roku. I w efekcie ktokolwiek, kto ma dwie ręce, głowę, drobniaki, zaczyna budować. I mamy w Polsce obecnie wysyp pozwoleń i nowej podaży, która niebawem wejdzie do oferty sprzedażowej, czyli wejdzie na rynek. Jest to zarówno podaż jakby dużych firm, jak i też małych podmiotów, szczególnie takich, które dopiero pierwszy raz w ogóle stawiają kroki na tym rynku. I właściwie jedynym czynnikiem, który w pierwszym kwartale na rynku nieruchomości zaskoczył na plus, był spadek oferty deweloperów w wyniku tego, że sprzedaż w zeszłym kwartale była na poziomie sprzed pandemii, z pierwszego kwartału 2020 roku. Więc to jest pozytywna faktycznie informacja. Zmniejszyła się trochę podaż tego, co deweloperzy mają w swojej ofercie, ale trzeba wziąć tutaj poprawkę na to, że no mamy tak zwany odłożony popyt, który jakby no był odłożony przez pandemię, zwłaszcza przez słaby drugi kwartał zeszłego roku. No i mamy, druga rzecz jest taka, że mamy rekordową liczbę nowych pozwoleń w pierwszym kwartale tego roku, więc trzeba tak naprawdę obserwować te wskaźniki i zobaczyć, czy aby to nie jest taki jednorazowy po prostu wyskok i nowa oferta, która się pewnie pojawi już od drugiego kwartału tego roku, czy ona nie zacznie znowu tej podaży zwiększać. No i zwłaszcza ten ostatni wątek, deweloperski, jest moim zdaniem bardzo istotny, bo zaczyna on coraz bardziej przypominać przedkryzysową atmosferę z 2007 roku. Mówiłem o niej i pisałem o niej w artykule, czy ceny nieruchomości mogą rosnąć w długim horyzoncie. Część trzecia, kiedy one mogą spadać. Zapraszam Was do obejrzenia i odsłuchania tego artykułu. Natomiast tak naprawdę dla pełnego obrazka na temat tego, co się wydarzyło w pierwszym kwartale i co może czekać nas, jakby, co może być przed nami, no musimy poczekać niestety jeszcze kilka tygodni na pozostałe dane z rynku, na przykład z GUS-u, z NBP czy z Amron. Niemniej, jeżeli interesuje Was, co może być w najbliższym czasie, zapraszam Was w tym miejscu do odsłuchania lub obejrzenia mojego wywiadu sprzed 2 tygodni z doktorem Adamem Czerniakiem podczas którego poruszyliśmy naprawdę wiele z powyższych zagadnień, czy to inflacji, czy rynku pracy, czy rozwoju gospodarczego, ale też przede wszystkim rynku nieruchomości. Serdecznie Was zapraszam.